You are listening to the Estate FM podcast.
Dzień dobry, tu Tomasz Cudowski. Zapraszam na subiektywny przegląd tygodnia, czyli program o tym, co się działo w ostatnich dniach na rynku inwestycji branży nieruchomości. Ale zacznijmy od tego, że to był straszny tydzień dla Polski i dużego kawałka Europy. Tydzień, który nie chce się skończyć. Nie będę Państwa przekonywać, że trzeba na tragedię powodzi jakoś zareagować. Nie będę też apelował do Waszych sumień o wsparcie. Wychodzę bowiem z założenia, że każdy chcący pomóc znajdzie odpowiedni sposób, by dołożyć większą czy mniejszą cegiełkę do szlachetnego dzieła. Innymi słowy, Wy już wiecie, co robić. Dowiedliście tego 2,5 roku temu, organizując wspaniałe akcje wsparcia uchodźców z Ukrainy. Po prostu zróbcie to jeszcze raz, wykorzystując wcześniejsze doświadczenie, a dobro, jak zwykle, wróci zwielokrotnione. Wracamy do przeglądu tygodnia.
You are listening to our review of the week on Estate FM.
Zaczynamy od transakcji, która wstrząsnęła rynkiem. Właśnie w Polsce zadebiutował fundusz Greykite, kupując 3 nieruchomości logistyczne w Warszawie, Strykowie i Gliwicach w ramach joint venture z White Starem. O samej transakcji, a także o potencjale polskiego rynku mówi Dominik Rafałko z ramienia kancelarii CMS prowadzący transakcję.
Transakcja wymagała z naszej strony kompleksowej współpracy prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa polskiego, ale także jako polski zespół CMS współpracowaliśmy z doradcami na poziomie międzynarodowym. Zwrócenia szczególnej uwagi wymaga fakt, że była to nie tylko pierwsza transakcja tego funduszu w Polsce, ale w ogóle był to debiut tego podmiotu na arenie międzynarodowej, więc wybór Polski na swoją pierwszą inwestycję pokazuje, że nasz kraj cieszy się obecnie zaufaniem inwestorów międzynarodowych, a rynek magazynowy, pomimo pewnej zadyszki w ostatnich 2 latach, wciąż ma się dobrze i stwarza perspektywy rozwoju. Dzisiejszy rynek, choć nastraja optymizmem, trzeba by powiedzieć, że nie każdy gotowy jest w tym momencie na tego typu inwestycje, jak reprezentowany przez nas fundusz Greykite. Trzeba otwarcie powiedzieć, że na rynku wciąż widoczna jest pewna niepewność związana czy to z cenami, czy wciąż brakiem kompromisu między kupującymi a sprzedającymi co do uzgodnienia w szczególności cen transakcyjnych. Natomiast z pewnością powodzenie i sukces odniosą tacy inwestorzy, którzy mają dzisiaj zapewnione źródło stosunkowo dla niego pieniądza, a także którzy rozeznali się na rynku naszym krajowym w zakresie projektów i inwestycji, które są atrakcyjne, które można inwestować i które będą gwarantować satysfakcjonujący zysk w przyszłości.
Wartości transakcji nie ujawniono, ale wiadomo, że obecny zakup to dopiero pierwsza pozycja na liście zakupów Greykite, a łącznie fundusz zamierza przeznaczyć na inwestycje w branży magazynowej 300 milionów euro. O tym, jak przebiegały negocjacje, jakie obiekty mogą liczyć na zainteresowanie ze strony kapitału oraz co ta transakcja oznacza dla rynku, mówi Bartosz Szewczyk z White Stara.
Bardzo sprawnie te negocjacje przebiegały, ponieważ zarówno my, jak i oni jesteśmy takimi strukturami bardzo elastycznymi i bardzo decyzyjnymi. My nie mamy jakichś wielkich komisji, oni też nie mają wielkich komisji, znamy się osobiście. Poszukujemy nieruchomości, które są dobre jakościowo, nie muszą być nowe. My jesteśmy przygotowani do tego, żeby dostosowywać je do istniejących norm, szczególnie jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Generalnie skupiamy się na Warszawie i Krakowie. Ja osobiście obserwuję ożywienie na tym rynku inwestycyjnym. No i to widzimy z pierwszej ręki, dlatego że prowadzimy aktywnie akwizycje, jeżeli chodzi o nowe projekty i widzimy, że jest konkurencja. To nie jest taki marazm już jak był. Jeszcze to nie jest tak, że jest ta konkurencja bardzo silna, ale w przypadku każdego projektu oferowanego na rynku widać, że jest jakieś zainteresowanie. I to są poważni gracze, także wygląda na to, że idzie ku lepszemu.
Dłuższy komentarz mecenasa Dominika Rafałko z kancelarii CMS dotyczący sytuacji na rynku magazynowym już po weekendzie na Estate FM. Stay tuned.
Thank you for listening. You can also listen to the Estate FM podcast on Spotify.
A teraz przenosimy się do Krakowa, gdzie rusza niezwykła inwestycja. Na miejscu wyburzonej przed rokiem galerii Plaza, Strabag Real Estate wybuduje wielofunkcyjny kompleks o nazwie Plaza Nova, który pomieści 2 segmenty biurowo-usługowe oraz 3 obiekty hotelowo-usługowe. Inwestor ma już prawomocne pozwolenie na budowę, która ma ruszyć w przyszłym roku. O planach związanych z inwestycją mówi Łukasz Ciesielski, szef spółki Strabag Real Estate.
Chcemy rozbudzić tę przestrzeń do życia i stworzyć prawdziwy ekosystem społeczno-biznesowy. Nie wyobrażam sobie tych zmian bez zachowania naturalnego charakteru tego miejsca, no i w tym odpowiedniego wyeksponowania stawu domskiego, bo tylko wtedy ten projekt ma szansę być kompletnym. Pierwszym krokiem jest start komercjalizacji części biurowej. Planujemy wybudować dwa biurowce, każdy o powierzchni najmu ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Dostarczymy je na rynek w przełomie 2026-2027.
Inwestycja będzie ciekawym przykładem zastosowania w praktyce zasad gospodarki cyrkularnej. Do budowy Plaza Nova zostaną wykorzystane m.in. materiały pozyskane z Plaza Stara. Będą też zielone źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych, a także systemy jonizacji i filtracji powietrza. Oba biurowce powalczą o certyfikaty LEED, WELL, a także tytuł obiektu bez barier. Rozpoczęła się już komercjalizacja części biurowej, którą prowadzi agencja Coris Polska. Jej szef Marek Ciunowicz deklaruje.
Projekt biurowy Plaza Nova w Krakowie to nie tylko nowoczesna przestrzeń biurowa. Jest on także unikatową wizją, która łączy funkcjonalność z estetyką. Jego lokalizacja oraz zaplanowane innowacyjne rozwiązania sprawią, że stanie się on miejscem, które przyciągnie najlepszych pracowników. Jestem przekonany, że Plaza Nova stanie się idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących nowoczesnego oraz inspirującego środowiska pracy.
Unikalnym elementem kompleksu stanie się wspomniany przez Łukasza Ciesielskiego staw domski o powierzchni ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych, który zostanie wkomponowany w projekt i, co istotne, pozostanie dostępny dla okolicznych mieszkańców. Za koncepcję architektoniczną części biurowej odpowiada pracownia MHM Architects, zaś za kolejne etapy projektowania, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, studio ATP Asymetria z Krakowa.
Follow Estate FM on Spotify and you won't miss an episode.
A teraz gorące dane z dziedziny e-commerce. Agencja PMR kończy właśnie szlifowanie najnowszego raportu dotyczącego kondycji polskiego handlu w internecie. Opracowanie ujrzy światło dzienne na przełomie września i października, ale u nas już teraz. Najważniejsze wnioski płynące z tego raportu. Specjalnie dla słuchaczy Estate FM prezentuje je Agnieszka Skonieczna, szefowa działu Retail Business oraz główna analityczka rynku retailowego agencji PMR.
Według najnowszych danych PMR w 2024 roku wartość rynku e-commerce, rozumianego jako sprzedaż nowych produktów w ramach 15 kategorii produktowych, wyniesie blisko 100 miliardów złotych. W horyzoncie prognozy, czyli w ciągu najbliższych 5 lat, dynamika rynku e-commerce wyhamuje względem rekordowych wzrostów w latach 2020-2023, które były napędzane przez pandemię koronawirusa, a także wysoką inflację, która podbijała nominalny wzrost rynku. W ciągu najbliższych 5 lat dynamika rynku średnioroczna, czyli CAGR, będzie wysoka, jednocyfrowa. Największymi kategoriami pod względem wartości na rynku e-commerce są kategorie takie jak RTV, AGD, elektronika, odzież i obuwie oraz meble i wyposażenie wnętrz. Pandemia COVID była z pewnością ogromnym boosterem dla rozwoju rynku e-commerce. Pozwoliła części konsumentów zapoznać się z taką formą zakupów i płynącymi z niej korzyściami, choćby takimi jak oszczędność czasu. Obecnie widzimy powrót konsumentów do form zakupów bardziej tradycyjnych. Konsumenci dość sprawnie łączą te oba kanały zakupowe, czyli internetowy i stacjonarny, działając w środowisku omnicommerce, omnichannel. Zgodnie z wynikami naszych badań konsumenckich, Polacy w kanale online kupują produkty, których nie mogą znaleźć w sklepach tradycyjnych, a zakupy online traktują jako uzupełnienie zakupów tradycyjnych. Około połowa konsumentów woli kupować w takich sklepach online, które mają placówki stacjonarne w ich miejscu zamieszkania. W przypadku rynku e-commerce możemy mówić o dwóch głównych kanałach dystrybucji: sklepach internetowych oraz platformach typu marketplace, takich jak Allegro. Widzimy, że proporcje udziałów e-sklepów i platform w rynku e-commerce są stabilne i jakie będą w ciągu najbliższych kilku lat. Obserwujemy, że zakończył się pewien trend stabilizacji udziałów platform i sklepów, co oznacza, że polski rynek e-commerce stał się rynkiem dojrzałym.
Ale e-commerce to nie tylko wielkie platformy sprzedażowe, to także wielkie media społecznościowe. O fenomenie social commerce Klaudia Okoń z BNP Paribas Real Estate.
Social commerce to nie tylko sprzedaż, ale to przede wszystkim budowanie relacji z klientami i tworzenie zaangażowania społeczności wokół danej marki. Obecnie istnieje kilka kluczowych platform, które dominują na rynku, gdzie social commerce możemy spotkać i do najważniejszych głównych należy oczywiście Instagram i Facebook. Oprócz tego TikTok, Pinterest, Twitter czy Snapchat. I oczywiście jak każda strategia, social commerce posiada swoje korzyści. Największą, myślę, jest to, że możemy osiągnąć wysokie zasięgi i być widoczni. Oprócz tego budujemy sobie interakcje ze swoimi klientami, możemy personalizować oferty. Niskie koszty wejścia są ważnym elementem budowania tej relacji. Wydaje mi się, że branża social commerce ma przed sobą jasną przyszłość, bo rozwój technologii takich jak sztuczna inteligencja będzie nadal wspierać personalizację i interaktywność w handlu w mediach społecznościowych.
Zmiany zachodzące na rynku e-commerce są nie tylko ilościowe, ale i strukturalne. Czynniki wspierające te zmiany wymienia Agnieszka Górnicka z agencji badawczej Inquiry.
Po pierwsze, bardzo się rozwinął system usług dla e-commerce. To, że ten wzrost e-commerce jest możliwy i że ludzie coraz chętniej w internecie kupują najdziwniejsze rzeczy, to jest zasługa takich operatorów jak InPost, który przewrócił system logistyczny. To jest system płatności odroczonych, które oferują możliwość odłożenia sobie zapłaty. To w Polsce jest oczywiście ważny temat. I to jest system płatności cyfrowych, mówię tutaj w szczególności o Bliku, gdzie transakcje są łatwe, bezpieczne, szybkie. Wszystko to razem powoduje, że e-commerce się tak rozwija, bo nie byłoby to możliwe bez całego ekosystemu usług, które naoliwiają tę maszynę i pozwalają jej jechać coraz szybciej.
Wszystkich zainteresowanych tematem e-handlu zapraszamy do wysłuchania obszernego komentarza Agnieszki Górnickiej już po weekendzie, oczywiście na Estate FM. Jak tego nie przegapić? Oczywiście subskrybując nasze kanały na Spotify, YouTube i LinkedInie.
And now this.
Dziś absolutnie odlotowy kącik filmowy. Pierwszy odcinek z cyklu Klasycy rynku nieruchomości odtwarzają klasyczne dialogi filmowe. Większość z Was zapewne zna doskonale Pulp Fiction, ale czy wiecie, co by było, gdyby Samuel L. Jackson i John Travolta pewnego dnia nie odebrali telefonu od Quentina Tarantino i ten na miejsce akcji zamiast Los Angeles musiałby wybrać, powiedzmy, Cardiff. Byłoby dokładnie tak.
You know what the funniest thing about Europe is?
What's that, my good man?
It's the little differences. I mean, they have the same over there, but it's just a little different.
Example?
All right, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't just mean paper cup, we're talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer in McDonald's. And do you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris?
They don't call it a quarter pounder with cheese?
No, they've got the metric system. And do you know what the f*** they call a quarter pounder is?
Well, what on earth do they call it?
They call it a Royale with cheese.
A Royale with cheese? What on earth do they call a Big Mac?
Well, a Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac.
Le Big Mac? Good lord, what do they call a Whopper?
I don't know, I didn't go into Burger King, but do you know what they put in French fries in Holland instead of ketchup?
What?
Mayonnaise!
Good lord!
I've seen them do it, they f***ing drown them in it!
Gosh!
Pewnie Państwo rozpoznali, ale dla formalności i z wdzięczności przedstawię. W rolach zimnych wystąpili dwaj wspaniali ludzie o nieposzlakowanej opinii i niezwykłym poczuciu humoru. Hadley Dean i Jeremy Cordery z MDC Square. Byli tak znakomici w swoich rolach, zapewne dlatego, że ich hale magazynowe do złudzenia przypominają hale zdjęciowe Hollywood. No, ale są lepiej wyposażone i nie słychać tam klapsów. Zasłużone wielkie brawa. Na tym kończymy kolejny odcinek Przeglądu Tygodnia. A już za tydzień kolejna porcja wieści prosto z rynku, a w kąciku kulturalnym wracamy do wielkiej, choć nieco frywolnej literatury. A interpretować ją będzie pewien znany prawnik. I to prawnik od nieruchomości.
Thank you for listening. You can hear another review of the week on Estate FM next Friday.
Już dziś wpiszcie w kalendarze. Piątek, 27 września, samo południe, Estate FM. Do usłyszenia. Thank you.